jest wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland!
Nazizm to inaczej narodowy socjalizm, czyli pewna ideologia, a zarazem system polityczny oparty o teorię rasową, rasistowską, przy bardzo silnych takich wtrętach socjalistycznych, czyli tych lewicowych. W istocie to ideologia lewicowa, głosząca nienawiść rasową i wyższość jednej rasy nad drugą. W tym wypadku chodziło o, prawda, nordycką, czy aryjską, ale w istocie o naród niemiecki.
U źródeł systemów politycznych często leży jakaś określona ideologia. Ideologia zrodziła się na gruncie filozoficznym, szczególnie na gruncie filozofii idealistycznej, gdzie następuje zamiana poznania i wyjaśniania rzeczywistości na myślenie o świecie i tworzeniu pewnych apriorycznych rozwiązań na potrzeby praktyczne, na potrzeby konkretnej ideologii.
Każda z tych nowych ideologii czy utopii, bo to tak nawet należałoby to określić, miała pewne cechy takie parareligijne. To znaczy nie tylko im chodziło o władanie takie w sensie fizycznym rządów w państwie, ale praktycznie o rząd dusz, czyli o zapanowanie nad świadomością człowieka, nad jego etyką, czy moralnością, nad rozumieniem świata, sztuką, a zarazem miało w sobie niosła taka ideologia, taka utopia, pewną koncepcję zbawczą, stworzenia raju, ale tu na ziemi, w imię tego projektu. To zasadniczo każdy z tych projektów prowadził do stworzenia piekła, a nie raju.
Es erfüllt mich die brennenden Suchzeit, einer von ihnen zu sein. Ich wollte von meiner begrenzten und kindischen Leben weglaufen, ein Teil von etwas Großem sein.
Hitler był wodzem. Zwykle wszystkiego rodzaju socjalizmy, z jednej strony mające w sobie utopijną koncepcję życia społecznego, z drugiej strony, tak czy inaczej, prowadzą do jakiejś formy dyktatury. Hitler był na samym szczycie tej piramidy. Był człowiekiem absolutnie przekonanym o swojej wyjątkowości, który czuł się wyznaczony i wybrany do tego, aby wprowadzić nowy ład i porządek. Robił to bez jakichkolwiek zahamowań, bez wyrzutów sumienia, bez myślenia w kategoriach, czy jednak można się mylić.
żeby dojść do takiego zdeprawowania, no to trzeba, musi być odpowiednia gleba, przygotowane podłoże. I w Niemczech to podłoże było bardzo długo przygotowane.
Niech Niemcy nie spędzają winy na Hitlera, bo Hitler po puczu monarchijskim, kiedy Republika Weimarska powstała, dostał 5 lat więzienia, a po 9 miesiącach wyszedł, bo nawet no jak arystokracja i kapitaliści pomagali, on miał w takich warunkach, tak napisał tam Mein Kampf, to tam napisane zostało, w takich warunkach mieszkał i wyszedł. Więc oni stworzyli Hitlera, nie to, że Hitler stworzył takie Niemcy.
Czyli krótko mówiąc, Niemcy o wiele wcześniej myśleli już tak po darwinowsku czy po rasistowsku niż Hitler przyszedł. O wiele wcześniej fascynowali się filozofią Nietzschego, etyką nadczłowieka, niż Hitler przyszedł. Także on przyszedł, wpisał się w pewien klimat intelektualny, ten postdarwinistyczny w sensie rozumienia życia społecznego i zarazem taki wyzuty z tego, co zwiemy tymi zasadami chrześcijańskimi czy tą kulturą chrześcijańską.
Von tausend Herzen ertönt ein stürmer Schrei. Macht aus uns eure Vasallen, Herr befreie uns.
Jeśli chodzi o kwestię obrony Westerplatte, to tak jak wszyscy wiemy, miała się ona bronić 12 godzin, a broniła się 7 dni. Obrona Westerplatte stała się symbolem wybuchu II wojny światowej, ale także symbolem męstwa i odwagi żołnierza polskiego.
Według profesora Marka Orskiego w południu od strony Bramy Mazurskiej wkroczyły oddziały niemieckie. Zajęły bez strzału pozycje na rynku, witane kwiatami przez niemieckich mieszkańców Działdowa, którzy opuścili swoje kryjówki. Doszło do częściowej rekwizycji mienia Polaków. Zajmowano ich sklepy, mieszkania i majątki.
października 1939 roku Adolf Hitler wydał dekret, w myśl którego teren powiatu działdowskiego został objęty planami germanizacji. Działdowo zostaje włączone do III Rzeszy, a ludność, która nie nadawała się do zniemczenia, miała zostać wysłana do generalnego gubernatorstwa. Po niespełna 20 latach od postanowień traktatu wersalskiego miastu przywrócono nazwę Soldau.
Na budynkach urzędowych i miejskich zaczęła powiewać hitlerowska flaga. Mniejszość niemiecka zaczęła rządzić większością polską. Prezydent Prus Wschodnich, Erich Koch, stanowczo i z radością wyraził się o likwidacji narodu polskiego, które zrabowało starą niemiecką kulturalną ziemię.
Latem 1939 roku na ziemiach polskich uaktywniła się piąta kolumna niemiecka. Konsekwencją tych działań we wrześniu 1939 roku było powołanie do życia Zellprzusu.
Działanie organizacji było przeprowadzenie akcji oczyszczania z elementów polskiego i żydowskiego, w szczególności inteligencji i duchowieństwa katolickiego.
Mówiąc o początkach funkcjonowania obozu niemieckiego w Działdowie, musimy zacząć od września 1939 roku, dokładnie od kapitulacji twierdzy Modlin, po której polscy żołnierze zostali przywiezieni do Działdowa.
To właśnie tu, na terenie byłych koszar wojskowych, utworzono obóz jeniecki. Była to pierwsza funkcja, jaką pełniły te budynki w czasie wojny. Niektórzy z osadzonych tam wojskowych niedługo potem zwolnieni zostali do domów, inni zaś wysłani do innych obozów jenieckich.
Pod koniec 1939 roku przeniesiono areszt gestapo do budynków koszarowych. Przetrzymywano tam aktywistów ruchu polskiego, według Otto Rasza najbardziej niebezpiecznych dla III Rzeszy. przetrzymywano tam nauczycieli, urzędników, dyplomatów, duchowieństw.
Na przełomie 1939-1940 roku powstała decyzja, podjęto decyzję, żeby tu otworzyć ośrodek celem dyskretnej likwidacji więźniów politycznych przez rozstrzelanie. I o ile się orientuję, pamiętam to 1 albo 2 lutego Hans Krause został tutaj komendantem i oficjalnie obóz rozpoczął działalność.
Od listopada 1939 roku do listopada 1941 roku byłem inspektorem Policji Bezpieczeństwa w Królewcu. Gdy objąłem to stanowisko, zastałem tam dużą ilość więźniów politycznych aresztowanych przez komendy Einsatzu. Obóz w Działdowie został utworzony przeze mnie umyślnie w celu przeprowadzenia dyskretnej likwidacji osadzonych. Miało to miejsce zimą, na przełomie 1939 i 1940 roku. Budynki obozowe, do których przewieziono więźniów, służyły początkowo za koszary. W tamtym czasie groziło im zawalenie. Nie było tam żadnych urządzeń sanitarnych, wszystko było bardzo brudne.
Jesienią podjęto decyzję, żeby z rejonu Ciechanowskiego wysiedlić 70 tysięcy ludzi w ciągu 40 dni.
Do Działdowa przewożono przesiedleńców z powiatów Mławskiego, Makowieckiego, Płockiego, Bułtuskiego oraz Białostoczyzny. Z powodu opóźnienia w realizacji planu przesiedlenia oraz braku synchronizacji w transportach do Generalnego Gubernatorstwa wystąpiła konieczność wydzielenia miejsca w obozie na czasowy obóz przejściowy.
No i moja rodzina znalazła się na tej liście wywożenia. Gromadzili nas na placach szkolnych i wywozili ciężarówkami takimi odkrytymi do Działdowa jako przejściowy taki obóz. Ja tam byłam od 17 lutego 1941 roku.
Do kiedy?
Do 20 lutego tego samego roku.
Otto Rasch zeznawał, że zlecił, żeby tych, którzy byli przeznaczeni do przesiedlenia, traktować z należytą uprzejmością. No, zostali na dzień dobry okradzeni i ze wszystkiego. To była ta należyta uprzejmość.
Po zamknięciu obozu przejściowego zostają przekształcony w obóz karny i w obóz pracy. Trafiają do niego wszystkie te osoby, które czasowo zostały przesiedlone do Generalnego Gubernatorstwa, a następnie nielegalnie przekroczyły granicy, powracając do swoich miejsc zamieszkania. Wtedy zostały aresztowane i umieszczone w obozie Soldau.
Byli też tacy, którzy być może Niemcy uznali, że są leniwi i trzeba ich tutaj nauczyć pracy. Byli być może tacy, którzy nie dość szanowali swoich pracodawców. Pracodawca się nie poczuł uszanowany i tutaj przychodzili to od 3 tygodni do 3 miesięcy takie pobyty były, ale też nierzadko kończyły się one śmiercią tutaj w tym obozie.
Niezależnie od kolejno nadawanych nazw wiadomo jedno. Głównym celem funkcjonowania obozu w Działdowie było wymordowanie jak największej ilości Polaków. Niemcom zależało przede wszystkim na tym, aby egzekucje te były przeprowadzane w miejscu ustronnym, w sposób niezauważalny dla osób bezpośrednio niezaangażowanych, tak aby zbrodnia ta nigdy nie ujrzała światła dziennego.
Myśmy byli, wszystkich co zabrali, to myśmy byli przeznaczeni na stracenie.
Przyszło gestapo i zabrało rodzinę z Płocka, z ulicy Mickiewicza, to znaczy dziadków, ojca mojego i siostrę taty. Oni przyszli w noc, znaczy wieczorem z listą i mamusi na tej liście nie było. I myśmy przeżyły, a tam resztę rodziny nie wróciła w ogóle z Działdowa.
Przyjechali z listą i wyczytali, kto ma być. Moment, mama powiedziała, że jeszcze się gotował obiad, więc już absolutnie nie było to brane pod uwagę.
Na kuchni coś tam stało i on powiedział, żeby wszystko, ale żeby jedzenia też wziąć i pokazał na krzyżyk, który wisiał nad moim łóżeczkiem i powiedział w ten sposób do mamusi. Proszę zabrać krucyfiks, on tylko wam pomoże. To były słowa Niemca, tak jak rodzice mi mówili. On był gdzieś w wieku około 40 lat. No i rzeczywiście ten moment bardzo, bo mamusia zdjęła ten krucyfiks i wszystkim tam dała do ucałowania.
Bo to było w nocy, tak nad ranem już świtało. To oni podstawili samochody ciężarowe i na te samochody musieliśmy wchodzić.
To był taki samochód, że ja myślałam, że to się rozleci. I trzeba było samemu, bardzo trudno wejść było na samochód. To jak kto mógł, kto wszedł, to jak rodzice weszli, bo oni stali i wrzeszczeli, żeby jak najprędzej siadać, no to dziecko zostało, to później im rzucili to dziecko.
Kto nawet ciężko mu było wejść, to bili, jakieś tam pałki mieli i bili. No i ruszyliśmy do Działdowa.
Na obóz składał się ogrodzony drutem kolczastym, 8-hektarowy teren znajdujący się w trójkącie między dzisiejszymi ulicami Grunwaldzką a Fryderyka Chopina. Na terenie położonym nieopodal stacji kolejowej, w odległości około 500 metrów od centrum miasta, rozmieszczone były główny blok więzienny, budynek badań, wartownia, kasyno, budynek mieszkalny, ustęp, łaźnia, kuchnia i magazyn. Właściwy kompleks obozowy stanowił zabudowania dawnych koszar polskich 3 batalionu 32 pułku piechoty. Przez cały okres trwania wojny od września 1939 roku do stycznia 1945 roku Niemcy wykorzystywali je, by na różne sposoby realizować podjętą politykę eksterminacyjną.
Warunki były tutaj bardzo słabe w tym obozie. Żadnych środków na utrzymanie tego obozu nie było, bo była taka polityka, że tutaj ludzie mieli być bardzo krótko.
W tym Działdowie byliśmy, wiem, u góry mieszkaliśmy. Byłam teraz tam i widziałam to okno, to wszystko.
I nasypali nam wzdłuż jednej strony i drugiej słomę. I spaliśmy tak w ubraniach we wszystkim na tej słomie.
Nie było pryczy, takich jak to czasami w innych obozach, z belek, z desek zbitych, tam gdzieś piętrowych i tak dalej. Tu na słomie, zgniłej słomie, mokrej zgniłej słomie z kalaruchami, i które zjadały ludzkie ciało, ludzie leżeli.
Pamiętam, jak rodzice podgarniali tą tak zwaną słomę, ćwieczkę nam, bo to było rozrzucone troszkę, a sami na betonie.
Pamiętam taki moment, bo ja zaczęłam krzyczeć, że biedronki chodzą po nogach, a to były wsze. I to podobno były zarażone tyfusem, dlaczego one miały trochę tej krwi takiej czerwonej i ja myślałam, że to są biedronki.
Tam było duszno, śmierdziało i robactwo było.
Nie było piecyka do ogrzewania, jak to nieraz na środku w jakimś obozie zdarzył się piecyk. Tam, tutaj nie było nawet takich warunków jak w innych obozach koncentracyjnych. To były warunki znacznie gorsze. Otóż nie było żadnych warunków sanitarnych, żeby się więźniowie mogli umyć. Niektórzy próbowali kawy. za to byli bici. Nie wolno było.
Tę właśnie kawę przynoszono w wanience, która mieściła około 2 wiadra. Tę samą wanienkę używano do mycia schodów i korytarzy.
Siostry kapucynki przebywające w czasie wojny w obozie zeznały, że wystarczyło przeciągnąć paznokciem w warstwie brudu na wanience, aby powstała rysa.
W ramach śniadania i kolacji podawana była kawa oraz 12 dekagramów chleba. Na obiad podawana była gęsta i tłusta zupa, tak jak zresztą opisują to więźniowie obozu.
Misek było bardzo mało, nie zmywano ich po jedzeniu, przekazywano z rąk do rąk. Łyżek nie było wcale, dlatego wszyscy byli zmuszeni pić kawę prosto z misek, tak chorzy jak i zdrowi.
No, a jak dostawali tę gorącą zupę, to 70, niektórzy piszą, że 100 misek na 1000 osób, to trzeba było szybko, gorące, chłeptanie, odbierali miskę, czasami parę razy coś tam spróbował tej zupy i już miskę brano od następnej i dolewano do tego, co poprzedni nie zjadł.
Ktoś z tą zupą chciał do tego swojego miejsca, to kazali mu podskakiwać. Czyli nim doszedł, to prawie nic w tej misce już nie miał.
Siostra, ta starsza, chodziła po jakieś obiady, coś tam, coś dawali widocznie i tylko krzyczała, niesiesz kaszę, to ja już nie jem, bo to z ludzi.
Mamusia nie przyjęła tej zupy, nie dała nam jeść. Ja tak płakałam i mówię, dlaczego nie chcę i ta myśl za mną chodziła długie lata już po obozie. Zadawałam mamusi pytanie, bo miałam wielki żal, że jak to mama, żeby nie dała mi tej zupy, byłam małym dzieckiem. Dopiero, no, uważam, że miałam wtedy chyba, jak było do szkoły, jakieś 10, może 11 lat, kiedy mamusia mi powiedziała, chcę ci wytłumaczyć, żebyś nie miała, bo mówi, widzę, że ciebie bardzo dręczy, bo i cały czas jesteś przy tym temacie. Więc mówi, kochanie, Niemcy zabierali, tam jak urodziły dzieci lub mniejsze dzieci, i takie właśnie słuchy przeszły, że to była ugotowana na tych dzieciątkach małych, więc nie mogłam ci dać, nie mogłam ci dać.
Ja pamiętam, jak te zupy dali, to takie włókna były, to myśmy sobie to jako dzieci wybierali. Po prostu pluli tymi włóknami i tego właśnie mówili, że to ludzkie mięso, tak rozmawiali starsi.
Że dlaczego ja nie chciałam, bo tam podobno były długie włókna, a to czy to mięso nasze tak się tym charakteryzuje, czy jak, no nie umiem powiedzieć. Więc to tak z to siostro, ja nie będę jadła kaszy, bo coś tam jest.
Takie nędzne warunki higieniczne oraz warunki odżywiania doprowadziły do powstania i rozpowszechnienia się na terenie obozu epidemii tyfusu. Warto przypomnieć, że wskutek choroby zmarło około 300 osób, w tym 6 Niemców, a od 300 do 600 mogło zostać z tego powodu rozstrzelanych.
Tutaj nie było nawet takich warunków, jak w innych obozach koncentracyjnych. To były warunki znacznie gorsze. Siostry kapucynki zapisały to w swoich kronikach, że księża marzyli o Dachau. Marzyli o Dachau. Dachau to już były lepsze warunki.
Obóz Soldau należy do najsurowszych obozów tego typu założonych przez Niemców hitlerowskich. Po Dachau i Auschwitz panowały tu najsurowsze warunki pobytu więźniów. Trafili również do obozu Soldau dwaj biskupi płoccy, arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański. Dzisiaj są to patroni naszego miasta. zostali wyniesieni przez świętego Jana Pawła II na ołtarze.
Trzeba nawiedzieć, że w czasach okupacji hitlerowskiej duchowieństwo polskie było najbardziej szkanowanym, eksterminowaną tkanką społeczeństwa. Wystarczyło, że ktoś był księdzem, a już ciążył na nim wyrok, był rodzajem człowieka wyklętego. I tak też stało się z duchowieństwem Płocka, okolic diecezji warszawskiej i wielu innych wśród zakonnych kleryków, którzy łącznie w liczbie 86 osób poniosło śmierć w obozie w Działdowie.
Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, pasterz diecezji płockiej, wybitny teolog i liturgista, był wielkim patriotą i zasłużonym płoczczaninem. Ogromnym wstrząsem była dla niego napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę. Pomimo licznych sugestii, aby opuścić Płock, pozostał wraz ze swoją owczarnią. W 1940 roku internowany w Słupnie, a rok później, 8 marca 1941 roku, został wraz z innymi kapłanami wywieziony do obozu Soldau w Działdowie. Biskup Nowowiejski doznawał szczególnego okrucieństwa ze strony SS-manów. Niemcom jednak nie udało się złamać wiary pasterza płockiego.
A wspomnę sytuację, kiedy tutaj kazano mu podeptać krzyż. Nie uczynił tego. Nie wyrzekł się wiary do końca. Jeszcze przed śmiercią błogosławił wszystkim w obozie.
Biskup Leon Wetmański, sufragan płocki. W diecezji był oddany pracy charytatywnej, rekolekcyjnej i misyjnej. W Płocku założył biuro Caritas, a także był asystentem kościelnym Akcji Katolickiej. W wieku 55 lat wraz z biskupem Nowowiejskim został wywieziony do obozu Soldau w Działdowie.
Też biskup Wetmański, można powiedzieć, że umarł, poświęcił swoje życie za tych, którzy mu śmierć zadali. W testamencie w 1962 roku w Wielkim Poście napisał po rekolekcjach:
Jeżeli byś Boże miłosierny i dobry, dał mi łaskę, którą nazywają śmiercią męczeńską, przyjmij ją głównie za grzechy moje i za tych, którzy by mi ją zadawali, aby i oni Ciebie, Boże dobry i miłosierny, całym sercem kochali.
Także on oddał życie za swoich prześladowców. To wielka postać. Kto się na to decyduje? Jak to czasami drobne sprawy trudno przebaczyć. A on przebacza, a i oddaje życie za swoich prześladowców. Tak jak Pan Jezus na krzyżu, nie? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czyni. To jest heroizm wiary. To jest świętość. Oni nie skorzystali ze sposobności, żeby uciekać przed Niemcami. Mogli życie ocalić. Ale nie za cenę opuszczenia owczarni.
Księża, tak jak inni więźniowie polityczni, byli skazani na najgorszy los w obozie. Ich racje żywnościowe były o połowę mniejsze niż powszechnie przyjęte w obozie. Oprócz tego stosowano względem nich różnego rodzaju tortury i szykany. To wszystko w połączeniu powodowało szybkie wyniszczenie organizmu.
Też były takie sytuacje, że raz w tygodniu musieli stać z ręcami podniesionymi do góry. I najmniejsze uchybienie w postawie było karane biciem.
I dosłownie było: padnij, powstań, padnij, powstań, że mówi niektórzy, a ponoć arcybiskup Nowowiejski zawsze gdzieś tam na końcu, bo nie miał siły. I mimo batów, jakie dostawali, te bicie, które było, to jednak zawsze ci młodsi pomagali.
Dwa razy dziennie mogli wychodzić do latryny z potrzebami fizjologicznymi. To po drodze byli bici.
Jest świadek, który pamięta, że biskupi byli torturowani prądem w piwnicach obozu w Działdowie, stracili przytomność. Pan, który był przy tym, jak oni oprzytomnieli, dostał od biskupa Nowowiejskiego swetr, wyrobił, który potem biskup stwierdził, że weź to, mi się już nie przyda.
To byli ludzie, których zło nie złamało. Niemcy o tym wszystkim wiedzieli. że to są Polacy, którzy się w niczym nie cofną, że będą do końca wierni, że nie uda ich się wykorzystać w celach germanizacyjnych.
Biskup Nowowieński, jako że był już 80-paroletnim starcem, najprawdopodobniej po śmierci 28 maja w 1941 roku z wycieńczenia, z przebłodzenia, nie miał siły już poruszać się, jeść. Przez ostatnie dwa tygodnie odmawiał prawdopodobnie jedzenia.
Niedługo później, bo w październiku 1941 roku umiera biskup Leon Wetmański. Dokładnej daty śmierci biskupów nie jesteśmy w stanie określić, podobnie zresztą jak miejsca pochówku.
Najprawdopodobniej ich ciała spoczywają razem z innymi, zakopane gdzieś w jednym z lasów, na przykład jak ten, w którym teraz jesteśmy, Las Komornicki, gdzie Niemcy wywozili zamordowanych więźniów lub osoby jeszcze żyjące, by tu wykonać egzekucję.
To nie jednym, ale kilkoma samochodami wywozili, to była masowa skala, na masową skalę, tu do Komornik, tam pani Krajewska. A słyszała te samochody, jak jeździły, słyszała karabiny maszynowe. Jedna z mieszkanek Malinowa opowiada, słyszała karabiny maszynowe w Lasku Zwierskiego. Słyszeli, ale generalnie nie widzieli. Nie wolno było tam chodzić nikomu na miejsca zbrodni. Każdy, kto by poszedł, by musiał się liczyć z tym, że już tam zostanie na zawsze.
To tam, gdzie jak ludzie chodzili na jagody czy na grzyby, bo to wszystko w lesie, no to kto tam się zarwał, to dał znać, że tu coś jest, a nie wszystkie mogiły są wykryte.
Ale mogą być jeszcze inne miejsca, nam nieznane, jeszcze nieodkryte, w których Niemcy chowali. Te miejsca, które znamy, mogą być jeszcze nieznane. Tego nikt nie widział poza tymi, którzy wykonywali. I tymi, i którzy ewentualnie już nic nie mogą powiedzieć, którzy zostali zamordowani. Ale to było z broni maszynowej. Jeżeli chodzi o sam obóz, to na schodach do piwnicy strzałem w tył głowy.
Więźniowie niemieckiego obozu Soldau w Działdowie tracili życie na skutek wyniszczenia biologicznego, chorób, m.in. tyfusu plamistego, zagazowania w komorach umieszczanych na samochodach ciężarowych oraz rozstrzelania w lesie lub na terenie obozu, jak już wcześniej wspominaliśmy, na przykład na schodach do piwnicy. Była to ulubiona metoda zabijania komendanta Krausego.
Świnie! Nikt z tego obozu nie wyjdzie żywy, dopóki jestem tu komendantem. Brudne polskie świnie!
Jakim był człowiekiem. Ja wyczytałem, że jak jechał rowerem przez Działdowo, to ludzie uciekali. Nikt nie chciał go widzieć i nikt nie chciał być przez niego widziany. Był sadystą. był wielkim sadystą. Także osobiście mordował i osobiście bił.
No byli tak naprawdę okropni. My jako dzieci tośmy sobie tyle sprawy z tego nie zdawali, ale żeśmy się ich bali, bo jak się widziało, że kogoś uderzył, to już się wszystkie dzieci bały.
Nawet ponoć nieraz przychodzili pijani i bez żadnego, po prostu sobie przechodzili po tym i jak leciało.
Dzikie zwierzę zaatakuje, się naje i odchodzi. A tutaj właściwie wielu z tych sprawców to byli ludzie nienasyceni. Jeżeli chodzi o osady, to oni byli nienasyceni. Tak bym powiedział, że oni się nie byli nasyceni tym sadyzmem, tym co robili.
To było przeżycie straszne i nic szło nie ma, nic nie zostało po tym, tylko nerwy i zmarnowane dzieciństwo.
Boję się słów Achtung, Weg, Raus, to mnie tu brzmi.
Ja jako dziecko strasznie się ich bałam i po wyzwoleniu, jak żeśmy przyjechali do Płocka, ja za nic nie zostałam sama. Tak mi tak jako dziecko przez wiele, wiele lat cały czas byłam znerwicowana, zresztą i do tej pory tak jest.
Tam nic nie było, tam płakali rodzice, płakały dzieci.
Czym dla mnie jest ten obóz? Jest miejscem, w którym okupant niemiecki walczył z polskością i z kościołem katolickim. To jest miejsce święte, tak trzeba powiedzieć, uświęcone krwią wielu męczenników i duchownych, i świeckich. I świeckich, bo każde życie tak samo jest ważne.
Zostawiłabym tam coś, żeby ta pamiątka została, bo tam tyle ludzi odeszło. To są Polacy. Nie byli nic winni, a oni stamtąd, oni tam ponieśli śmierć.
Właściwie po wojnie nikt nie miał wątpliwości, że to był obóz koncentracyjny. Zobaczcie, pomniki w Komornikach, pomnik tutaj przy liceum ogólnokształcącym. Tam jest napisane obóz koncentracyjny. Znalazłem powojenny dokument wydany w Berlinie, w którym jest napisane Konzentrationslager Soldat, czyli obóz koncentracyjny Soldat. Przez Niemców napisany dokument.
To wszystko, tak jak człowiek sobie odświeży, to...
Cokolwiek bym tutaj opowiadał, a to muszę powiedzieć, że to nie jestem w stanie tego wyrazić i chyba nikt z nas nie jest w stanie tego wyrazić, co ci ludzie tutaj przeżywali.
Tak mamusia zawsze mówiła, że tylko dzięki Bogu żyjemy, bo mówi, siłę dawała jej modlitwa. Zawsze mówiła, pamiętajcie, pamiętajcie dzieci, zawsze o Panu Bogu módlcie się, bo my żyjemy dzięki tylko Bogu.
Dzisiaj w tych czasach, kiedy jest to prześladowanie Kościoła, trzeba w sposób szczególny o tym przypominać. I to miejsce powinno się stać takim miejscem modlitwy o ustanie prześladowania chrześcijan, o ustanie w ogóle prześladowania ludzi.
O tym powinna być. Tak jak Auschwitz jest tam, pokazują jej wszystko i to jest, tam jest tak jakby to taki wielki grobowiec dla Polaków.
Krzyczę ciszą nieogarniętego bólu, bo ból jest wielki w tym miejscu, ból jest. Nie można tego ogarnąć. Ale chyba cisza w tym miejscu będzie głośniejsza niż sam krzyk.
Pani Romano, mamy nadzieję, że spotkamy się z panią w muzeum w Działdowie.
Boże, jak ja bym chciała.
I tam będą nazwiska bliskich pani osób na tablicach pamiątkowych.
O Jezu, jak ja bym chciała tego jeszcze dożyć. Mogła tak spokojnie odejść.
Niemiecki obóz koncentracyjny, dosłownie, w Działdowie.